Jesteśmy w Ewangelii Łukasza, więc z tejże Ewangelii przeczytajmy dalej z drugiego rozdziału. Od pierwszego wersetu czytamy. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przybyli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. To zatrzymajmy się. Mam nadzieję, że większość z nas pamięta o tym, że chociaż to właśnie w grudniu, właśnie dzisiaj czcimy 25 grudnia Dzień Narodzin Pana Jezusa Chrystusa, to jednak z informacji, które posiadamy z Pisma Świętego, wygląda na to, że wcale w grudniu się nie narodził. Mam nadzieję, że pamiętamy, dla tych, którzy nie wiedzą, tylko upewniam się, że najprawdopodobniej Jezus przyszedł na świat pod koniec września, na początku października. Nie będę przeprowadzał obliczeń, z czego to wynika, ale to dla tylko krótkiej informacji wynika z objawienia anioła, bo my wiemy, kiedy plemię Zachariasza miało służyć i potem miesiące, które odliczamy po kolei, wygląda na to, że Jezus narodził się w czasie święta namiotów, które właśnie około, to wszystko są przybliżone wartości około września i października. Tak czy inaczej, trudno sobie wyobrazić, że nawet w Izraelu, który jest znacznie cieplejszy od nas, że wciąż wypasane są o tej porze trzody, tak? Więc musimy pamiętać, że to było troszkę wcześniej. Ale tak czy inaczej postanowiliśmy, nie zamierzam, broń Boże, teraz skwestionować obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. I zgromadziliśmy się tutaj, żeby oddawać Bogu chwałę. Tak ktoś przed nami ustalił, że będzie to w grudniu, więc może być i grudzień. Jak komuś, no, mniejsza z tym. Tak. Bóg stał się człowiekiem. I to właśnie w to święta Bożego Narodzenia możemy przypominać sobie, że nieskończony, o którym mówiliśmy w niedzielę, Pan wszelkiego stworzenia, ten, przez którego wszystko powstało i bez którego nic nie powstało, co powstało, stał się człowiekiem. Jak to jedna z kolęd śpiewa, czy mówi, ma granice nieskończony. Bóg, który zrezygnował ze swojej chwały, zrezygnował ze swoich przywilejów, zrezygnował ze swojej nieśmiertelności, zrezygnował z tego, że nigdy nie był głodny, nigdy nie odczuwał strachu, nigdy nie był wystawiany na pokusę, bo jak wiemy, Bóg nie jest podatny na jakiekolwiek pokusy. Jednocześnie stał się małym człowiekiem. To niezwykła droga, jaką przebył. Kiedyś Augustyn, to dotyczyło czegoś innego w jego przypadku, ale kiedy Augustyn próbował wlewać do dołka wodę z morza czy z oceanu, to było znak, który między innymi prowadził go, czy pomógł mu doświadczyć Bożej wielkości. On dotyczył, mówię, troszkę czegoś innego, ale to doświadczenie z wlewaniem oceanu do dołka mi osobiście gdzieś przypomina właśnie to wtłoczenie nieśmiertelności, nieśmiertelnego Boga, który staje się człowiekiem, który niezwykły i potężny Bóg staje się śmiertelnym człowiekiem. Wymagało to czegoś niezwykłego, to sprawiło, że będąc człowiekiem musiał pogodzić się ze wszystkim, co człowieczeństwo niesie. I gdy prześledzimy jego historię, to zwrócimy uwagę, co już podkreślam też, lubię to podkreślać, to jest ten aspekt człowieczeństwa Jezusa, że do 30 roku życia nie dokonał żadnego cudu. Nie czytamy o tym. Być może musiał zmierzyć się nawet ze śmiercią własnego ojca, bo jak wiemy, narracje ewangeliczne późniejsze już nie wspominają o Józefie. Więc być może był świadkiem śmierci swojego ojca i nic nie zrobił, bo do 30 roku życia nie dokonał żadnego cudu, nic o czym wiemy. Dopiero po swoim chrzcie, kiedy został napełniony Duchem Świętym, mógł dokonywać niezwykłych cudów. I on zawsze podkreślał, że kiedy ja Duchem Bożym dokonuję tego czy tamtego, to znaczy, że przybliżyło się Królestwo Boże. Jezus stał się w pełni człowiekiem. Nie był takim połączeniem bóstwa i człowieczeństwa, że jedno i drugie stopiło się ze sobą, stając się, że Jezus stał się nad człowiekiem, stał się stuprocentowym człowiekiem. Dzisiaj właśnie przy okazji świąt Bożego Narodzenia przypominamy to sobie. Stał się dokładnie taki sam ty, jak ty i ja, z tymi ograniczeniami, jakie wiążą się z człowieczeństwem, ograniczeniami, których my nie znamy, a których on doświadczył i musimy tylko je uwierzyć. Przyszedł na świat w rodzinie królewskiej, ale w rodzinie bardzo ubogiej. Tak, to był królewski ród, to był ród Dawida, a jednocześnie pośród bardzo ubogich ludzi. Ale wcale mu nie zależało na tym, nie zależało mu na pieniądzach. Skoro wybrał, gdzie ma się urodzić, to jest kwestia właśnie Bożych wyborów. Nie wybrał pieniędzy, bo nie one go pociągały. Wybrał bogobojnych ludzi, bogobojną kobietę i bogobojnego mężczyznę, bo na tym mu zależało. Został położony w żłobie, gdyż nie znalazło się dla niego miejsca w gospodzie, jak czytamy. Też jest to niezwykła informacja, bo każe nam zastanawiać się, dlaczego nikt nie udzielił im gościny, skoro kobieta była na ostatnich nogach, jak mówimy dzisiaj. Tak? To znaczy, na pewno musiała mieć duży brzuch, na pewno musiała się poruszać dość jak kobiety w ciąży, właśnie pod koniec swojej ciąży, więc powoli. Więc widać było, że wkrótce ma urodzić. Czy nie otworzono... Myślę, że dzisiaj wielu ludzi, nie znając nikogo, widząc w takim stanie, po prostu ze zwykłego człowieczeństwa otworzyłoby drzwi. i pomogłoby. Aż trudno sobie wyobrazić, że ludzie zamykają drzwi przed kobietą w ciąży w ostatnich dniach i ona rodzi pośród zwierząt. Pytanie właśnie, czy nie mieli serca? Być może tak było, że nie mieli serca, byli zainteresowani tylko sobą. A być może było tak, że ponieważ ród Dawida ciągnął do Betlejem, a więc to była ich rodzina, to była ich rodzina, to jakby dodaje smaku tej historii. Może dlatego, że wiedzieli, co się stało, że jeszcze przed ślubem zaszła w ciąży i odwracali się specjalnie, ostentacyjnie, zamykali przed nimi drzwi, żeby zademonstrować, że takim bezbożnikom drzwi nie otworzą. Musiała więc Maria rodzić tak czy inaczej pośród zwierząt. Nie wiemy, czy to była stajnia. Musimy jeszcze raz sobie przypomnieć. Śpiewamy kolędy, że urodził się w stajni, ale w tekście biblijnym ani raz nie pada to stwierdzenie. Wiemy, że urodził się pośród zwierząt. Ale czy były to zwierzęta gospodarstwa domowego? Najprawdopodobniej nie były to zwierzęta gospodarstwa domowego. Możemy raczej przypuszczać, że były to zwierzęta, które służy, zwierzęta w cudzysłowie transportowe, które zapewniały transport tym, którzy wcześniej przybyli na spis. Tak oni przyjechali na spis do Betlejemu. Więc musimy przypuszczać. Nasze wyobrażenia mówią, że urodził się w stajni pośród zwierząt gospodarstwa domowego. Inne wyobrażenia, że w grocie skalnej, gdzie przecież też pod Betlejemem są takie i tam zwierzęta przetrzymywano. A być może jednak urodził się pośród zwierząt gospodarskich. Tych, którzy przyjechali na spis. Więc to by dodawało jeszcze takiego nieprzyjemnego posmaku dla tego wydarzenia narodzin. Nie tylko rodzina zatrzasnęła najpierw swoje serca, a potem fizycznie drzwi, znaleźli się pośród zwierząt tych, którzy przyjechali na spis i uważali się za ważniejszych, za tych bardziej bogobojnych. Niestety to jest taki pewien wzór, który wciąż przez 20 wieków, czy już 21, wciąż się powtarza cyklicznie, że ci, którzy uważają się za bogobojnych, bardzo często z bogobojnością nie mają nic wspólnego. Wciąż mam przed oczami ten obraz, kiedy mój pastor Zełku powiedział, że kiedy na słowo padające z ambony chłopi poszli i spalili dom jego ojcu i kiedy wszyscy zatrzasnęli przed nim drzwi, to otworzył przed nim serce komunista. Człowiek, którego uważało się za kogoś bezbożnego. To taki paradoks, niestety, bardzo często pojawiający się. Maria w tym, poruszona Duchem Świętym, tym, co nazywamy magnifikatem, czyli tym uwielbieniem wypływającym z Ducha Świętego, powiedziała, że będą ją nazywać błogosławioną wszystkie narody. I faktycznie jest błogosławiona. I faktycznie dzisiaj wielu mówi o niej aż więcej, niż zapewne chciałaby słyszeć na swój temat. Ale jednocześnie chyba sama sobie nie zdawała sprawy, ona i jej mąż, że to zaproszenie do błogosławieństwa to również zaproszenie do znoszenia trudów. To zaproszenie do pielgrzymowania trudną drogą, bo bardzo często bywa tak, że Boża droga, choć błogosławiona, to niełatwa jest dla tych, którzy w nią podążają. I od samego początku poczęcie, które nastąpiło, poczęcie niezwykłe, cudowne, nastąpiło w czasie, kiedy byli jeszcze w okresie narzeczeństwa, nie byli jeszcze małżonkami. Choć mówiono się, że już są sobie poślubieni, to jednak był to okres narzeczeństwa. Żydzi mawiali, że w tym okresie dopuścić się cudzołóstwa, to jeszcze gorzej niż w małżeństwie. A jednocześnie brzucha nie dało się ukryć. On był za duży, żeby go schować pod ubraniami i ludzie zaczęli szeptać między sobą. My wiemy, że Józef też miał dylematy. I my wiemy, że nie podejrzewano Józefa o to, że nie wytrzymał okresu narzeczeństwa, tylko że był ktoś inny, kto pomógł. Jego nie podejrzewano. Podejrzewano kogoś innego. Do tego stopnia, że 30 lat później Żydzi w rozmowie z Jezusem mówili: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu i mamy ojca Abrahama. To brzmiało jak aluzja po 30 latach wypowiadana. I wiecie, można by tak powiedzieć: Panie Jezu, czy może inaczej, Ojcze Niebiański, czy nie mogłeś zaczekać ze swoim synem, skoro ten cud się wydarzył? Bez wątpienia to coś niezwykłego, poczęcie, w którym połowę materiału DNA do narodzin dziecięcia dał sam Bóg przez Ducha Świętego. Połowę dała Maria, połowę dał Bóg. Skoro uczyniłeś tak niezwykły cud, skoro czekałeś już tyle setek lat, to nie mogłeś poczekać jeszcze kilka miesięcy? Panie, nikt by nie mówił i nie byłoby tak trudno i nikt by nie posądzał, że Maria po prostu nie, ona gdzieś na boku była niewierna swojemu mężowi. Nie zastanawialiście się nad tym? Skoro uczyniłeś taki cud, nie mogłeś poczekać, czekałeś tyle, nie mogłeś poczekać jeszcze chwilę, Panie? Czy się Tobie coś nie pomyliło? Przecież Bóg, gdyby to uczynił parę miesięcy później, byłoby im znacznie łatwiej w życiu, znacznie wygodniej. A może Bóg zrobił to celowo? Wygląda na to, że Bóg nigdy się nie myli. Bóg zrobił to celowo. I specjalnie uczynił tak, żeby wszyscy wiedzieli, że Józef nie miał z tym nic wspólnego. Bo Jezus miał ojca, ale nie nazywał się Józef. I 30 lat później również inni wiedzieli, że to nie jest dziecko Józefa. I Bóg uczynił to specjalnie, żeby wszyscy po dzień dzisiejszy wiedzieli, że to nie jest dziecko Józefa, choć wychowane przez Józefa, że to dziecko Marii, ale dziesiątkiem jest Syn Boży, który został przez Ducha Świętego w cudowny sposób zaszczepiony w łonie Marii. Bóg robi specjalnie pewne rzeczy, choć kosztują one nas i On wiedział, że będą kosztowały. Oczywiście, że wiedział, że będą dotyczyły Jego i rodziców, i Jego samego. Jezus przyszedł na ten świat w tak niezwykłych okolicznościach. Nie przyszedł na ten świat, bo znudził się niebem. Nie przyszedł na ten świat, bo szukał nowych rozrywek. Nie szukał nowych doznań, bo nie miał ich jako Bóg. I do kolekcji brakowało mu jeszcze człowieczeństwo. Jak to dzisiaj ludzie niektórzy szukają coraz to nowszych form ekscytacji, bo już zaliczyli to i tamto. My wiemy, że Bóg stał się człowiekiem, dlatego że taki był plan zbawienia człowieka. Dlatego że nasi rodzice nikt nie pytał nas o zdanie, w jaki sposób się urodzimy. I nikt mnie nie pytał, czy chciałbym urodzić się z taką skazą, która powoduje, że skłaniam się w stronę zła, że dokonując wyborów w moim życiu, duża część ich będzie związana jednak z wyborem czegoś, co jest złe. Dlatego, że taką naturę odziedziczyłem po moich rodzicach, co mnie nie usprawiedliwia. Ale niestety chęć czynienia zła jest zakorzeniona w nas po naszych rodzicach. I może nam się to nie podobać. Wielu buntowało się, nawet ludzi wierzących. Słyszałem, że buntowało się przeciwko temu, ale mogę się buntować przeciwko przyciąganiu ziemskiemu, ale to i tak tego nie zmieni. Mogę próbować je zrozumieć tylko. Rodzimy się ze złą naturą, dlatego że nasi rodzice podjęli decyzję, że chcą skosztować owoc poznania dobra i zła. I skosztowali, i poznali zło. Niestety. W przeciwieństwie do Boga, który znał dobro i zło, nasi rodzice, sięgając po poznanie dobra i zła, sprawili, że zło stało się częścią ich natury. Bóg zna dobro i zło, ale zło nie jest częścią Jego natury. Człowiek, łamiąc Boże przykazanie, zło stało się częścią Jego natury i w konsekwencji Jego potomstwa, więc i nas. Boży plan zbawienia, o którym przypominamy sobie, polega na tym, że Jezus stał się, jak to apostoł Paweł mówi, ciałem, aby Bóg potępił grzech w ciele i aby na Jego ciele dokonała się kara, której my wszyscy zasługujemy. Na którą my wszyscy zasługujemy. Jezus przyszedł na świat, stał się ciałem, ludzkim ciałem. Im dłużej żyję, tym bardziej to powtarzam, ale to jeszcze bardziej i bardziej zatrważa mnie zło, które właśnie drzemie w nas ludziach. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się nad tym, jak Niemcy mogli stać się faszystami i nazistami. Naród najbardziej kulturalny w Europie, może na świecie, stał się narodem morderców i zabójców, którzy milionami mordowali ludzi. Jak to w ogóle możliwe? I człowiek myśli, że coś takiego nigdy nie może się wydarzyć, coś takiego nigdy nie może mieć miejsca. Ale im dłużej żyję, niestety, im bardziej obserwuję ludzkie zachowania, tym bardziej mam wrażenie, że my Polacy moglibyśmy się stać tacy sami. I to bardzo szybko. Że wystarczy odpowiednie przywództwo, że wystarczy odpowiednie rzeczy sączyć ludziom do głów. Po to, żeby zamienić naród w naród oprawców i zabójców. I jeśli myślimy, że nie moglibyśmy się stać, to ja jestem przeciwnego zdania. Uważam, że bardzo łatwo my Polacy moglibyśmy się stać takimi samymi, jak tamci ludzie. Jak wielu przed nami i jak wielu dzisiaj dokonuje. I jakby kwestia człowieczeństwa i tego zła, które w nas drzemie, przeraża mnie do tego stopnia, że czasem zastanawiam się, po co w ogóle tworzyłeś człowieka, a jeśli już go stworzyłeś, to po prostu nie mogę zrozumieć, że w ogóle że go pokochałeś i że w ogóle chciałeś przyjść na ten świat z jego powodu, a potem umrzeć. Nie potrafię tego zrozumieć. Ale teraz posłuchajcie Boży punkt widzenia na te sprawy. Kiedy Bóg stał się człowiekiem, co temu towarzyszyło? Czy towarzyszył temu smutek, że urodził się w ubogiej rodzinie, że został położony w stajni, że Józef i Maria przez całe swoje życie musieli doświadczać posądzenia o zdradę małżeńską, że on był całe życie posądzany o bycie z nieprawego łoża? Czy że musiał pójść potem na krzyż? Czy to wszystko sprawiało, że Bóg rodząc się przychodził, ojej, no skoro już tak muszę, skoro już tak mi ojciec kazał, to ja to zrobię, poddam się. Kiedy czytamy objawienia anielskie, to czytamy: radość wielką wam zwiastujemy. Jest radość wielka. Radość, że Bóg staje się człowiekiem. To jest niezwykła radość. Aniołowie śpiewają Bogu na chwałę z powodu swojego tego niezwykłego planu. I Jezus nie przyszedł na świat ze smutkiem, nawet wiedząc, że
nie tylko ograniczenia i pomówienia i cierpienie go spotka, ale również krzyż. Na krzyż poszedł, nie patrząc na jego hańbę, ale widząc radość. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że nie patrzył na jego hańbę, ale radość, która stała za krzyżem z powodu wielu tych, którzy zostaną doprowadzeni do świętości, wielu tych, którzy staną się Bożymi dziećmi, wielu tych, których on nie będzie się wstydził nazywać braćmi, bo Słowo Boże mówi, że tych, których usprawiedliwił, tych, których przez Ducha Świętego uczynił dziećmi Bożymi, tych uczynił braćmi. Nie wstydzi się nazywać braćmi. Tak Słowo Boże mówi, więc mogę nazywać, że Jezus jest moim bratem. On stał się moim bratem. Nie ze smutkiem, ale z radością. Oto zwiastuję wam radość wielką. Więc Boże dzieło w Bożych istotach wywoływało niezwykłą radość. Bóg miał radość, aniołowi niebo miało radość i niech ta radość nam się udziela. Niech ta radość nam się udziela, że Bóg przyszedł do swego stworzenia w takim stanie, w jakim ono jest. Pokochał to stworzenie, umiłował je do końca, ale nie tylko radość, ale aniołowie powiedzieli i pokój ludziom, w których ma upodobanie na ziemi. A więc niech radość i pokój ogarnia nasze serca. Niech ono spływa, kiedy myślimy o tym, kiedy przychodzimy do Boga. Niech ono spływa prosto, głęboko do naszych serc, bo Bóg się cieszył. Jezus się nie smucił. Ojciec się nie smucił. Aniołowie nie smucili się. To niezwykła radość. Bóg z radością przystępuje do planu trudnego, do planu zbawienia ludzkości. Niech radość i pokój wypełniają nasze serca. Również za każdym razem przy tej okazji musimy pamiętać, ponieważ kiedy świętujemy przyjście Pana Jezusa, to za każdym razem widzimy małe dzieciątko, któremu ludzie śpiewają i się nad nim litują. Lulajże Jezuniu, moje dzieciąteczko, to dzieciąteczko, ono lubimy myśleć o Bogu, który potrzebuje naszej litości, ale nie On potrzebuje naszej litości, tylko my potrzebujemy Jego litości. To jest zupełnie coś odwrotnego. Ale musimy pamiętać, kiedy cały czas obchodzimy, patrzymy na to przyjście Pana Jezusa, musimy pamiętać, że i Stary, i Nowy Testament niejako nie rozróżnia pierwszego i drugiego przyjścia. Bo za każdym razem, kiedy w Starym i w Nowym Testamencie czytamy o przyjściu Pana Jezusa, kiedy czytamy w Księdze Izajasza 9 rozdziale, kiedy czytamy o dzieciątku, które się narodziło, o Bogu odwiecznym, o pokoju, który nadchodzi, to czytamy i czytamy tam też o wielkiej radości, której Bóg udziela również, tak? To czytamy o niezwykłych Bożych wydarzeniach, które Bóg uczyni. O potężnych wydarzeniach, które Bóg uczyni. Również i Maria, patrząc na swoje dzieciątko, to, o czym czytaliśmy, kiedy anioł zwiastował przyjście Pana, Jego narodziny, kiedy powiedział, że nadasz Mu imię Jezus, powiedział, ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da Mu Bóg tron Jego Ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba, a królestwo Jego nie będzie końca. To zadziwiające jest. To musimy za każdym razem przypominać sobie, odkrywać to wszystko, co wybrzmiewa przy Jego pierwszym urodzeniu. To nie jest zwiastowanie jedynie o dzieciątku i o bezradnym, bezbronnym człowieku, który zostaje pokonany. To zwiastowanie o królu, który zasiądzie na tronie Dawida, który będzie królował nad domem Jakuba, którego królestwu nie będzie końca. gdzie jest tron Dawida? W niebie czy na ziemi? W niebie? Na pewno? Gdzie był tron Dawida? Według mnie był w Jerozolimie. Według mnie był w Jerozolimie. I nigdy się nie zmienił. Był w Jerozolimie i będzie w Jerozolimie. I będzie królował. I dał mu Bóg tron jego ojca Dawida. To nie wszystko się wypełniło. Zwróćmy uwagę, że proroctwa starotestamentowe jednym tchem mówią o dzieciątku, które się narodziło i władzy, która spocznie na jego ramieniu. Potężnej władzy. Czy to już się stało? Czy to już się stało? Czy ten, który był bity i wykrzywiony, ten, który umierał, to jest ten, który zasiadł na tronie Dawida? A to wszystko było jednym tchem wypowiedziane, jak jedno wydarzenie, które ma się wydarzyć, że oto przychodzi Zbawiciel i zasiądzie na tronie Dawida. To było powiedziane Marii, twój syn zasiądzie na tronie Dawida i będzie władał i królestwo jego nie będzie końca. Ona, kiedy patrzyła na swojego syna, to nie widziała w nim jedynie wykrzywionego na krzyżu umierającego Mesjasza, ale króla, który zasiada na tronie. Musimy czytać, czytając te fragmenty, patrzeć na Jezusa. Oto przychodzi król. Król, który ma zasiąść na tronie. To jeszcze się nie stało, ale proroctwa przy jego narodzeniu mówiły nam i mówią i każą nam oczekiwać, że pewnego dnia ziści się co do słowa to wszystko, co tu jest zapowiedziane. Że tron Dawida zasiądzie, że tron Dawida będzie w Jerozolimie tak, jak był w Jerozolimie. I pewnego dnia syn Dawida zasiądzie na tym tronie i będzie władał. I to jest ta nowina, która była zwiastowana podczas jego przyjścia. Nie tylko cierpienie, ale chwałę, która ma nadejść. I kiedy patrzysz na dzieciątko, kiedy widzisz te wyobrażenia tego, który w stajni jest położony pośród zwierząt, czy jest położony w żłobie, pomyśl, to jest król. Król z rodu Dawida. Kiedy ludzie widywali go, kiedy przechodził po ulicach Jeruzalemu, co oni wołali? Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. To jest syn Dawida. Nie wypełniło się to jeszcze, co jest zapowiadane i my wciąż żyjemy w tym zawieszeniu, w tym czasie. Ale to się wypełni. Da mu Bóg tron jego ojca Dawida i on zasiądzie w Jerozolimie i będzie sądził narody. Więc kiedy patrzysz na to dziecię, to nie patrz tylko na przyszłego cierpiącego sługę, ale patrz na przyszłego króla, który zasiądzie w swojej chwale i w swoim majestacie na tej ziemi, nie w niebie. Teraz włada z nieba, ale on ma zasiąść na ziemi, bo on obiecał. Najbardziej, najczęściej powtarzanym proroctwem w Biblii jest proroctwo o jego przyjściu w chwale. Jest proroctwo o jego powtórnym przyjściu. Jeżeli Bóg coś mówi raz, to za każdym razem się dzieje. Ale jeżeli Bóg coś mówi 300 razy, to warto tego posłuchać. Bo przy jego przyjściu było zapowiedziane, że otrzyma ten tron i on sam zapowiada, że wróci, żeby ustanowić swoje królestwo. Więc kiedy dziś patrzysz na to dzieciątko, nie lituj się nad nim. Aniołowie się nad nim nie litowali, śpiewali Bogu chwałę, bo to niezwykły Boży plan zbawienia ludzkości się realizuje. Oto przychodzi król, który najpierw przychodzi po to, jak w tych bajkach dziecięcych, kiedy król przebiera się za żebraka, żeby zdobyć miłość swojej wybranki, czy pokocha go dlatego, jaki on jest. Po to, żeby objawić potem, kim naprawdę jest. Bóg przychodzi pierwszy raz, żeby zdobyć serca ludzi i zbawić serca ludzi, żeby zdobyć sobie poddanych, po to, żeby przyjść ponownie i zasiąść na tronie swojego ojca Dawida, a królestwu jego nie będzie końca. Amen. Powstańmy do modlitwy.